Pan z wami,
z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała tobie, Panie.
Jezus udał się na górę Oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni, gdy lud schodził się do niego, a on usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, posyliwszy się, pisał palcem po ziemi, a kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie syliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieta, kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? Ona odrzekła: Nikt, Panie, rzekł do niej Jezus, ja ciebie nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Umiłowani Chrystusie, bracia i siostry, Ewangelia to nie tylko historia, to jest nie tylko zbiór opowiadań o tym, co wydarzyło się kiedyś, dawno, gdzieś daleko od nas. Ewangelia jest historią życia każdego z nas. Każdy tam może odnaleźć siebie. Ewangelia jest historią Boga, który stał się człowiekiem, by wejść w historię ludzkości. W tej historii jesteśmy wszyscy obecni, bo Chrystus objął swoim wzrokiem każdego z nas i każdego z nas włączył swoją historię, swoje życie. Dlatego postacie ewangeliczne są tylko obrazem tego, czym my sami jesteśmy w stosunku do Jezusa Chrystusa. Właśnie tak musimy odczytywać Ewangelię. Zróbmy to dzisiaj. Spróbujmy odnaleźć siebie w historii przed chwilą usłyszanej, odczytanej. Możemy siebie odnaleźć jak gdyby w trzech momentach tej historii. Jesteśmy obecni na pierwszym etapie. Niewiasta otoczona przez oskarżycieli, którzy patrzą na nią pełni nienawiści i jakiejś radości, że wreszcie mogli ją przyłapać na grzechu i oskarżyć publicznie. Znajdźmy siebie wśród oskarżycieli. To przecież my tak postępujemy. Ile razy w ciągu dnia otwieramy usta, żeby kogoś obmówić, oplotkować, żeby kogoś nazwać złodziejem, oszustem, kłamcą, obłudnikiem i tak dalej. Ileż to razy musieliśmy sobie ulżyć, żeby kogoś obedrzeć z dobrego imienia, żeby opowiedzieć o nim wszystko, co wiemy złego. Nawet nie sprawdzamy, czy to jest prawda. Wszyscy jesteśmy takimi oskarżycielami. Gdy ktoś z naszych znajomych upada, natychmiast się nim zajmujemy. Zgorszeni jak faryzeusze dzisiejszej Ewangelii. Lecz nie dlatego, że szczerze nienawidzimy popełnionego grzechu, jego bowiem często też i zazdrościmy. Ale dlatego, że podświadomie chcemy ukazać się w lepszym świetle, ukazać w lepszym świetle nasze postępowanie na tle właśnie innych. Wszyscy samozwańczo stajemy się sędziami swoich bliźnich, a przecież jest powiedziane w Ewangelii: Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzieć było wokół brata swego, a belki w swoim oku nie dostrzegasz? Druga scena. Nauczycielu, tę kobietę pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Faryzeuszom chodziło zarówno o potępienie grzesznicy, jak i o oskarżenie Pana Jezusa. Wystawiają na próbę Jego sprawiedliwość i miłosierdzie. Jeżeli uwolni grzesznicę, zostanie oskarżony o nieprzestrzeganie prawa Bożego. Jeżeli ją potępi, zostanie oskarżony o okrucieństwo. Plan był dobrze obmyślony i wydawało się, że nie ma wyjścia z tej pułapki. Chrystus Pan znajduje i wyjście, i odpowiedź. Występuje jako sprawiedliwy, który potępia grzech, i jako miłosierny, który oszczędza kobietę. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Domagali się ukamienowania kobiety. Zgoda, odpowiada Pan Jezus, ale niech ją kamienują tylko ci, którzy nie są tacy jak ona. Tylko ci, którzy mają czyste ręce i czyste serca. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Bracia i siostry, to jedno zdanie Chrystusa, jak błyskawica z jasnego nieba, oświetliło, poraziło i upokorzyło złe, podstępne i brudne dusze oskarżycieli. Pan Jezus zmusił ich do wierzenia we własne sumienia, a wówczas wszyscy pochwycili siebie na grzechu, a wielu z nich może także na cudzołóstwie, o które przed chwilą oskarżyli ową kobietę. Obawiali się, że Jezus teraz zacznie kolejno wskazywać palcem i wymieniać ich występki i grzechy. Nikt nie chwycił za kamień. Musiałby kamienować siebie. Nie pozostało nic innego, jak tylko odejść. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Trzecia scena. Została sama niewiasta. Wczujmy się teraz w jej sytuację. Ona wyobraża nas, jak my się czujemy, kiedy wyjdą na jaw nasze grzechy. Może jeszcze nie wyszły, ale przeżyliśmy już nieraz taką chwilę zawstydzenia. Nie chcielibyśmy tego już przeżywać po raz drugi. Ale teraz, bracie i siostro, pomyśl. Zamknij oczy i przypomnij sobie to, czego się najbardziej wstydzisz, o czym nikt nie wie. Może to wyznałeś na spowiedzi, a może wyznałeś to tak, że nie bardzo wiadomo było, o co chodzi, tak bardzo ogólnikowo. I wyobraź sobie, że to, co chowasz jako tajemnicę, o czym nikt nie wie, o czym nie śmiałbyś nikomu powiedzieć, że to nagle znajduje się na wielkim telebimie, ekranie telewizyjnym. Zobaczysz siebie z tym czynem, którego się wstydzisz, a wokół ciebie będą stali ludzie. Każdy z nich będzie pokazywał na ciebie palcem. Kto z nas chciałby się znaleźć w takiej sytuacji? Przed nami wystraszona niewiasta. Ale oto ten, który miał ją osądzić, najpierw osądził jej oskarżycieli i sprawił, że wszyscy odeszli. I pytanie. Niewiasto, nikt cię nie potępił? Ona ze zdumieniem stwierdziła, nikt, Panie. Ale jeszcze ciągle z lękiem oczekuje, jakie teraz usłyszysz słowa. Przecież on wszystko wie. I oto słyszy słowa, których się nie spodziewała. Słowa, które brzmią jak najwspanialsza muzyka. I ja ciebie nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. Kochani, tak mówi Chrystus do każdego z nas. Ja cię nie potępiam, bo ja przyszedłem nie po to, aby potępiać, ale po to, aby zbawić. Żeby cię uwolnić od tego ciężaru, żeby wymazać tę straszną tajemnicę tak głęboko skrywaną przed innymi. Nigdy to nie wyjdzie na jaw. Ja mam moc, żeby to zniszczyć, wymazać, żeby tego nie było. Chrystus Pan gładzi nasze grzechy. Gładzi to znaczy, że ich nie ma. Taki jest nasz Bóg, Jezus Chrystus, który nas zapewnił, nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników. Chrystus przyszedł, żeby nam objawić Boga, takiego Boga, który jest, okazuje miłość miłosierną wobec każdego człowieka, nawet największego grzesznika. I w nim dostrzega materiał na świętego. Pokazuje nam Boga, który wygląda powrotu marnotrawnego syna i wybiega na jego spotkanie. Po synowskim wyznaniu winy nie czyni mu wyrzutów, o wszystkim zapomina, raduje się, że odzyskał syna. Objawiony przez Chrystusa Bóg to dobry pasterz, który szuka jednej zagubionej owcy, pozostawiając 99, tych, które w tej chwili nie potrzebują opieki. Bierze tę zagubioną na ramiona nie po to, by wymierzyć jej karę, czynić wyrzut, lecz cieszy się, że ona odnalazła się i wprowadza ją z powrotem do owczarni. W Chrystusie objawia się nam właśnie taki Bóg. Czy w takiego Boga wierzysz dziś i teraz? Kochani, czas świętych rekolekcji to czas odkrycia spotkania i przyjęcia takiego właśnie Boga. To czas przyjęcia prawdy, że Bóg jest naszym kochanym Ojcem. On zna nas, zna naszą grzeszną przeszłość, zna lepiej niż my znamy samych siebie. Pomimo tej wiedzy Bóg nas kocha o wiele bardziej niż my kochamy samych siebie, a nawet więcej. Bóg jest bardziej chętny do tego, by przebaczyć nam nasze grzechy, niż my do tego, aby Go prosić o przebaczenie. W jednej ze swoich książek John Powell opowiada między innymi o kobiecie, która żyła w sposób bardzo grzeszny. Doprowadziło ją to do tego, że pewnego dnia miała już dość takiego życia. Stwierdziła, że jej życie to jest jedno pasmo porażek i nie ma sensu tego życia dalej kontynuować. Dlatego wyszła nad brzeg morza z tą myślą, że popłynie w morze tak daleko, jak będzie mogła, a resztę dokona morze. I kiedy zapłakana i zrezygnowana szła po opuszczonej plaży, aby spełnić to szatańskie postanowienie, usłyszała w pewnym momencie silny głos, który nakazał jej się zatrzymać, odwrócić i popatrzeć za siebie. Jedyne, co mogła zobaczyć w tym momencie, to były jej stopy na piasku zmywane przez morskie fale. Ponownie usłyszała głos. Tak jak fale morza zmywają Twoje ślady na piasku, tak moja miłość miłosierna zmywa całą Twoją grzeszną przeszłość. Powołałem Cię do tego, abyś żyła i kochała, a nie do tego, abyś umarła. Instynktownie ta kobieta zrozumiała, że to jest głos Pana Boga i to stało się punktem zwrotnym w jej życiu. Moi drodzy, czas Wielkiego Postu, czas rekolekcji przypomina nam, że podobnie w wypadku tej kobiety, Pan Bóg nie powołał nas do tego, abyśmy umierali, ale powołał nas do tego, abyśmy żyli i kochali. Amerykański uczony Thomas Simpson, badacz w dziedzinie matematyki, zapytany, które z jego odkryć uważa za największe, rzekł: to, że jestem grzesznikiem i że grzechy moje mogę zgładzić przez łaskę i miłosierdzie Jezusa Odkupiciela. A my? Czy odkryliśmy już sobie tę łaskę? Czy potrafimy spojrzeć szczerym i czystym wzrokiem na Jezusa ukrzyżowanego? Chrystus rozpięty na krzyżu to słowo miłości. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nikt nie ma takiego grzechu, który nie mógłby być zgładzony. Pewnego razu przybył Pan Jezus na ucztę do faryzeusza Szymona. W owym czasie było zwyczajem, że gościa witano, podając mu wodę do umycia nóg i rąk, a potem oddawano gościowi pocałunek pokoju, miłości, przyjaźni. Chrystusowi tego nie uczyniono. Właśnie goście siedzieli przy stole, kiedy drzwi się otwarły, a w nich ukazała się młoda, piękna kobieta. Włosy szeroką falą spadały na jej ramiona, twarz była smutna, a z oczu płynęły łzy. Była to znana w mieście jawna grzesznica. Dziś nazwalibyśmy ją dziewczyną z ulicy, tirówką, prostytutką. Kobieta ta słyszała słowa Chrystusowej nauki. Zapadły one głęboko w jej serce, niepokoiły. Postanowiła zatem pójść do Jezusa, wyznać swe grzechy i prosić o przebaczenie. Przeżywała uczucie wstydu, ale i to przezwyciężyła. Wstyd to nie wstydziłam się Boga i ludzi, kiedy grzeszyłam, a teraz mam się wstydzić, naprawić zło, Boga przeprosić. Zdecydowała się i poszła do Zbawiciela. Teraz stoi przy drzwiach i szuka Go oczyma. Jest. I nagle coś w niej się zerwało. Jakiś ogromny żal Żal tych lat zatraconych w grzechu i ta ogromna ufność, że Chrystus jej nie odrzuci i wszystko jej przebaczy. Rzuca się do Jego stóp, obmywa je łzami, ociera pukłami włosów, okrywa pocałunkami. Magdalenie Chrystus przebacza. Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowałam. Kochani, tak powie Zbawiciel i nam, jeżeli skruszeni z szczerym żalem, będziemy Go prosić o przebaczenie. Przebaczy nam, jak przebaczył ze swojego krzyża skruszonemu łotrowi. Panie, wspomnij na mnie, kiedy wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. Zaprawdę powiadam Tobie, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Prośmy dziś Ducha Świętego, by napełnił nas swymi darami, byśmy byli zdolni do odważnej i szczerej spowiedzi, która zaowocuje powrotem na stałe do życia w miłości Boga i bliźniego. Telewizja Polska pokazała parę lat temu film produkcji radzieckiej pod tytułem Pokuta. Szczególnie interesująca była sekwencja, w której pokazano gruzińskie małe miasteczko, puste ulice, dookoła idealna cisza. Wyłożoną kamieniami ulicą idzie staruszka z kijem w ręku, z tobołkiem na plecach. Nagle zatrzymuje się przed domem, w którym widzi, zauważa otwarte okno. W domu tym znajduje się młoda kobieta przygotowująca świąteczne ciasto. Staruszka pyta ową kobietę, czy ta droga prowadzi do świątyni. Młoda gospodyni zaskoczona jest takim pytaniem. Pamięta, że kiedyś w ich mieście była piękna cerkiew, ale została zburzona i w jej miejsce wybudowano dom kultury. Po chwili zastanowienia odpowiada staruszce, że ta droga niestety nie prowadzi do świątyni, bo w ich mieście nie ma żadnego kościoła. Staruszka jeszcze niżej spuściła głowę, jeszcze bardziej zgięła się pod ciężarem swego tobołka i ze smutkiem powiedziała, co to za droga, która nie prowadzi do kościoła. Kochani, potraktujmy te dni wielkopostnego skupienia jako czas odnalezienia drogi nie tylko do tej materialnej świątyni, w której tak często się gromadzimy, która dla nas emigrantów jest miejscem radosnego spotkania z rodakami, ale jako czas szukania na serio drogi do świątyni, którą jest sam Pan Bóg. Na co dzień gdzieś pędzimy i w tym pośpiechu, w tym zabieganiu za dobrami doczesnymi, jakże często gubimy Pana Boga. Właśnie przyszła nasza godzina. Teraz Chrystus liczy na nas. Ewangelia opisuje, jak w czasie męki Chrystus wziął swoich najbardziej umiłowanych apostołów, bo byli mu potrzebni jako świadkowie tego, co miało się stać. Oni jednak byli tacy zmęczeni, że zaraz zasnęli. I Ewangelia zapisała skargę Pana Jezusa. Jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Jednej godziny. Teraz my mamy czuwać. To jest szczególny czas. Jezus Chrystus na nas liczy. W tym trudnym świecie chce z nas uczynić znak. Chce się nami posłużyć. To nie są przenośnie. To taka jest właśnie treść tych dni rekolekcji wielkopostnych, które rozpoczynamy. My też potrzebujemy przygotowania do udziału w dziele zbawienia. Dlatego Jezus Chrystus bierze nas, swoich uczniów, na osobność i chce, byśmy przeżyli w tych dniach razem z Nim troskę, krwawą troskę o ludzi i Jego lęk o zdeptanie, zlekceważenie Jego krwi. Od Jezusa nie można uciec. Jak nie można uciec od miłości ojca czy matki. Jak nie można uciec od własnego sumienia. Bracie, siostry, nie próbujmy tego. Zostawmy te godziny, które są dla nas przy Nim. Tylko wtedy przyjdzie na nas moc zmartwychwstałego, jeśli trwać będziemy w tych dniach przy Jezusie. Tylko wówczas będziemy w sposób radosny, a zarazem błogosławiony przeżywać czas świąt Wielkiej Nocy. Opowiadał o sobie pewien mężczyzna. Gdy miał 4 lata, zmarła mu nagle mama. Płakał ze wszystkimi, ale tak naprawdę nie rozumiał, nie wiedział, co się stało. Nie rozumiał przecież, że mama na zawsze odeszła. Zapamiętał jednak tą wiejską, lipową aleję, którą odprowadzali mamę i to, że już później nie wróciła. Dziecku coraz bardziej brak było matki. Przyszła tęsknota, szukał mamy, pytał o nią, płakał, czekał. Wychodził często za zabudowania i patrzył w stronę owej lipowej alei. Stał i patrzył długo. Któregoś dnia zaskoczył go tam ojciec i zapytał: Stasiu, za kim ty tak wyglądasz? Tatusiu, bo jak ja tak patrzę w tamtą stronę, to mi się zdaje, że stamtąd mamusia przyjdzie. Ojciec wziął chłopca na ręce, nie powiedział ani słowa. Łzy w jego oczach były jedyną odpowiedzią. Bracie, siostry, każdy z nas tęskni za kimś, kto może mu dać szczęście i pokój. Człowiek tęskni i szuka i nie zazna spokoju, dopóki nie spotka się z Bogiem. Bo niespokojne serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu, jak pięknie pouczał święty Augustyn. Kochani, trzeba by te dni rekolekcji stały się dniami przebudzenia, nawrócenia, dniami wspólnego powrotu do Boga. Trzeba by te dni stały się czasem, gdy się widzi wyraźniej swoje zło. Ale bracia i siostry, to będzie też czas światła, gdy na nowo ujrzymy, jak Pan Bóg do skarbony naszej duszy rzuci nową monetę łaski. On zainwestuje w nas, zaufa nam, by to dobro, które pewnie nam ukaże, dobro naszego serca, naszej wiary, naszej nadziei, naszej miłości, wydało plon 30-krotny, 60-krotny, a może wreszcie i 100-krotny. W filmie polskiej produkcji pod tytułem Dreszcze jest oto taka scena, w której starszy, doświadczony aktywista partyjny pyta młodego kandydata do partii: czy ty wierzysz w Boga Wszechmogącego w Trójcy Jedynego? Ten młody odpowiada: tak. Wówczas ten starszy podprowadza go przed ścianę, na której wisi obraz towarzysza Bieruta. Podnosi obraz, a na ścianie pod nim widnieje odciśnięty w kurzu ślad krzyża, który kiedyś tam wisiał. Bracia i siostry, ten ślad Boga wyciśnięty jest na każdym sercu. Można na nim różne portrety wieszać, ale ślad pozostaje. Niech ten czas rekolekcji będzie dla nas tu zebranych i naszych rodzin, przyjaciół, również tych, którzy dawno w tej świątyni nie byli. Czasem zastanowienia się nad samym sobą, czasem odkurzenia Bożego obrazu w sobie i zrzucenia wszelkiego grzechu i bożków, które nam przysłaniają Boga i czynią nasze serce niespokojne i zamknięte na drugiego człowieka. Niech czas tych rekolekcji będzie czasem rozpoczęcia życia na nowo, czasem wzrostu naszej tęsknoty za Bogiem, czasem odnalezienia drogi do Boga, czasem odkrycia i przyjęcia Boga pełnego miłości i miłosierdzia oraz pójścia w codzienność, w przyjaźni z Jezusem, naszym Panem i Zbawicielem, równocześnie naszym bratem, obecnym w każdym człowieku. Amen.